Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym rozpocząć Słowo Boże z Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa. Jedenasty rozdział, 25 werset. Powiadają tak. Rzekł Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I 14 rozdział, 6 werset, Pan Jezus powiedział: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Witam was serdecznie i na samym początku chciałem przekazać wam pozdrowienia z zboru w Grodzisku, bo proszono, żebym gdziekolwiek dzisiaj będę, widzieli, że będę, żebym pozdrawiał was tam, gdzie będę, więc pozdrawiam i będę przekazywał tam pozdrowienia. Chciałbym dzisiaj usłużyć takim słowem, będę starał się go skracać, ale takim słowem, co powiedział już brat Robert, i tak mnie to trochę natchnęło, żeby jednak wam tym usłużyć. Jezus Chrystus powiedział o sobie, że jest żywotem. Ja jestem życiem, tak? Żywot i zmartwychwstanie. I apostoł Paweł powiedział, że Chrystus jest życiem mym, tak? I chciałbym usłużyć tym słowem takim, co to w zasadzie oznacza życie, żywot. Bo my czasami spłycamy pojęcie żywota i życia, bo dla nas to jest życie, no tak, ja jestem żywy, tak, bo mam w sobie życie, chodzę i poruszam się, a ten kloc jest martwy, co tu leży, bo nie rusza się, tak? W zasadzie albo słup soli stoi, jakiś on nie ma życia, po prostu, no widać, martwy, tak? A ja mam w sobie życie, bo po prostu mam, bo żyję i poruszam się jakoś tam w sobie. Takie płytkie trochę pojęcie, natomiast Pan Jezus, mówiąc o tym, że On jest życiem i żywotem, bardzo głęboko poruszył tak naprawdę sprawę. I zauważyłem, wiecie, że Słowo Boże, że Bóg, żeby namalować, czym jest nasze duchowe życie, to tak naprawdę użył pewnych odpowiedników życia codziennego, tego otoczenia naszego, do życia duchowego. I tak wiecie o tym, że żeby stać się członkiem Królestwa Bożego, tak? Jego mieszkańcem w zasadzie, to trzeba zrobić to, co się w ciele zrobiło. Bo nikt nie może żyć, jak się nie narodzi z matki, tak? Tam jest wylew krwi, jak się rodzi dziecko, tam jest wylew wody, wód płodowych i to dziecko wychodzi na świat i zaczyna płakać. Ono w zasadzie w tej wodzie sobie tam najpierw się rozwija. I Słowo Boże tak samo maluje nawrócenie człowieka, tak? Tak jak narodziliśmy się z nasienia Ojca, tak się narodziliśmy ze Słowa Bożego. Tak jak narodziliśmy się z mężczyzny, tak narodziliśmy się z Ducha Świętego. Naszemu narodzeniu na nowo to, tak naprawdę towarzyszył wylew krwi, bo Chrystus przelał swoją krew. Tak? My narodziliśmy też z wody Ducha Bożego, z wody chrztu wodnego. Tak? To są takie wody porodowe, że człowiek staje się nowym stworzeniem. Zacznie istnieć w pewnym takim środowisku duchowym i staje się żywy. Tak, staje się żywy. I okazuje się, że Pan Jezus nie tylko włożył w nas, w swoje życie, siebie, swojego ducha, ale On dla nas, jako nowego stworzenia, przygotował nowy świat duchowy. I Pismo powiada, że ludzie, ogólnie ludzkość porusza się w Bogu. Wiecie, jak tam apostoł Paweł mówił w Atenach, te kazanie do nich, to powiedział, że wszyscy ludzie poruszają się tak naprawdę w Nim, w Bogu, tak? Że z Jego jesteśmy jakby tego, z Jego rodu, tak? Bożego. I Chrystus przychodząc na ziemię, gdy przyszedł na ziemię, stał się takim, wiecie, nowym środowiskiem życia duchowego na ziemi, w którym Jego nowe stworzenie, jako my, mamy żyć i poruszać się. Czyli nowy świat w starym świecie stworzył Chrystus. Ciało Chrystusa, w który Duch Boży przenika. I jak my rodzimy się na nowo, to nie tylko doznajemy tego życia, ale jest dla nas przygotowany nowy świat do życia. Wiecie, Biblia to bardzo pięknie tak maluje, dlatego że gdy człowiek, wiecie, to byłoby nierozsądne, gdyby człowiek, i gdyby ktoś powiedział, co to za życie, gdyby żył cały czas w brzuchu matki, tak? Wyobraźcie sobie, że człowiek się narodził, czy tam został stworzony w łonie matki i żyje przecież 80 lat, tak? W tych wodach płodowych sobie tam żyje się bul. Wyobraźcie, co to za życie, tak? On został stworzony, rozwija się tam, żeby wyjść z tego brzucha w pewnym momencie i zacząć sobie chodzić, tak? Nie może siedzieć wiecznie na przykład w łóżku, tym wózku, albo w łóżeczku leżeć. W pewnym momencie dorasta i musi zacząć kroczyć i chodzić. I właśnie w Królestwie Bożym tak samo jest. Człowiek, jak rodzi się na nowo, on nie jest stworzony do tego, żeby tam siedzieć sobie w tych wodach płodowych i sobie tak duchowo, wiecie, żyć. A tak w ogóle to nic z nim się nie dzieje. Ale Pan Jezus powiedział właśnie, że w tym słowie, co czytaliśmy, że On nie tylko jest życiem, ale On jest też drogą. Pamiętamy? I Pismo powiada tam w Kolosan chyba, że tak jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, tak? Tak w Nim chodźcie. I zanim wejdziemy, tak naprawdę, zanim człowiek wejdzie na te drogi, żeby po nich chodzić, to musi co najpierw zrobić? On musi stanąć na lądzie twardym, musi wyjść z tej kolebki, stanąć na twardym lądzie i nauczyć się trochę chodzić, tak? Żeby stanąć na tej ziemi. I wiecie, tutaj w Biblii też jest taki odnośnik w Starym i Nowym Testamencie. Pamiętamy do duchowego życia, jak Mojżesz spotkał Boga w górach. Pamiętacie? Gdy spotkał w gorącym krzaku Jego i co Bóg do niego powiedział? Powiedział do niego: zuj z nóg sandały swoje, tak? Bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Widzicie, stanął na ziemi fizycznej, na ziemi świętej, aby tam był Bóg, tak? I gdy Pan Jezus Chrystus, odchodził już przy ostatniej wieczerzy, pamiętacie, jest taki fragment, też nie będę czytał, bo nie będę przedłużał, gdy on przepasał się prześcieradłem i począł umywać nogi uczniom. Tak? Pamiętacie? I Piotr mówi: przenigdy, Panie, Ty nie będziesz mył moich nóg. A Jezus Chrystus odpowiedział: jeżeli nie umyję Cię, nie będziesz miał ze mną działu. A on mówi: Panie, nie tylko nogi, ale całego. A on mówi: to, co czyste, nie trzeba myć, tak? Tylko to, co brudne jest. I ten fragment Pisma Świętego o umywaniu nóg pokłócił chrześcijaństwo. Tam dalsza część, ale najważniejsza to jest jedna rzecz. To nie jest ważne, co uczniowie mieli zrobić potem, ale było ważniejsze to, co Chrystus zrobił dla nich. I oględnie mówiąc, On tam zapowiadał, że na krzyżu Golgoty umyje nogi swoim uczniom. To była zapowiedź, co On dokona na krzyżu Golgoty. On na Golgocie umył uczniom swoim nogi i powiedział: jeżeli nie umyję Ci tych nóg, nie będziesz miał ze mną działu. Tak? I teraz takie pytanie w zasadzie: jakiego działu? I ciekawe jest to, że Jezus Chrystus, wiecie, Jezus Chrystus duchowo nigdy nie miał problemu ze staniem na świętej ziemi. Tak? Bo On jest Bogiem. I wiecie, Jego nogi zawsze stały, były czyste i stały na świętej ziemi duchowej, bo miał relację z Ojcem. On sam jest Bogiem, tak? I ma relację z Ojcem. On zawsze stał na tej ziemi. I powiedział im oględnie tak: jeżeli ja wam tych nóg nie umyję, nie będziecie mogli stać ze mną na świętej ziemi i mieć społeczności z Ojcem. I w Chrystusie Jezusie zostały nam umyte nogi, tak naprawdę, żebyśmy mogli, wiecie, stanąć na tej świętej ziemi i mieć społeczność z Ojcem. I to jest przygotowane nam. I jak stanęliśmy na tej świętej ziemi już w Duchu Świętym, jako nowonarodzone niemowlęta, tak mamy chodzić po tej ziemi, tak? I wiecie, że na ziemi jest wiele dróg. Ludzie wybierają różne drogi z różnych powodów i celów. A Pismo powiada, że my mamy chodzić w Nim. W Jezusie Chrystusie mamy chodzić tymi drogami Bożymi. I tutaj w W Piśmie Świętym jest opisana właśnie ta duchowa droga. W Księdze Izajasza w 35 rozdziale jest opisana taka droga święta. Na pewno wielu z nas to pamięta i zna. I Słowo Boże powiada, 35 rozdział od 4 wersetu. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie, rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę sitowie i będzie tam droga bita nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny, nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. I to jest taki opis z jednej strony, wiecie, fizycznej drogi, tak? Takiej fizycznej drogi i tak naprawdę, zobaczcie, takiego pewnego środowiska językiem naturalnym. Jest woda, są lasy i drzewa. Wyobraźcie sobie nasze środowisko bez tego. Co to za życie? Nie ma lasów, nie ma drzew, nie ma wody, tak? I żyj sobie tam na tym pustkowiu. To jakie to życie, powiem? Możesz żyć, ale co to będzie za życie? I duchowo właśnie też są te drzewa. Jest ta duchowa woda. I zwróćcie uwagę, tu są proroctwa dotyczące tego, co się działo, gdy Chrystus przyszedł. Uzdrawiał, tak, chory, otwierał im oczy, powodował, że chromi chodzili i tak dalej, i tak dalej. Ale przy naszym narodzeniu, jeżeli jesteś chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Bożym, twoje oczy się otwierają, jak stajesz się nim. I belka, która jest w oczach ludzi, może wypaść z ich, o której Chrystus mówił. I Chrystus na krzyżu Golgoty też wyjął tą belkę z ludzi oczy, tak, że mogą przejrzeć duchowo. Że mogą źdźbło wyciągać z drugich oczu, tak? To On uczynił. Dalej dał nam język i powiedział, że nie troszcie się, co będziecie mówić do ludzi, gdy będziecie wydawani tak w sądach, gdyż Duch Boży jest z was i On was poucza, co mówić będziecie. A poza tym dał język, języki, tak, przy napełnieniu duchem, dał nam języki, nową mowę, nowego świata, ta, której nie rozumiemy, w której nigdy nie zgrzeszyliśmy i w której nigdy nie zgrzeszymy. Dał nam nową mowę. Wiecie, dał nam uszy i powiedział, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Możesz mieć uszy obcięte, możesz mieć uszy fizyczne zniszczone, ale gdy masz słuchowy duch, to usłyszysz Ducha Bożego, który do ciebie mówi. Wreszcie masz nogi, które mogą chodzić po świętej ziemi, stąpać w Jezusie Chrystusie i zwiastować Ewangelię. I to, zobaczcie, te naturalne jest pokazane jako nadnaturalne w duchowym środowisku. My możemy w nim chodzić, możemy w nim poruszać się i zobaczcie, jakie życie. To będzie ta radość, te serce człowieka tam, zły nie będzie chodził, on nie będzie tam miał możliwości wchodzić. Wreszcie zobaczmy, tutaj jest mowa o drzewach. W świecie naturalnym są drzewa, w świecie duchowym też są drzewa. W świecie duchowym drzewa porównani są ludzie do drzew. Kiedyś Nebukadnezar miał, wiecie, sen o drzewie takim potężnym, pamiętacie? I to on był, tak? Wreszcie są drzewa, które rosną nad wodami żywymi, nad potokami. I to są właśnie ludzie, Kościół. I tam jest też taki fragment w Izajasza, gdzie drzewa klaskać będą, tak, w dłonie swoje, gdy coś się zmienia. I to właśnie ludzie, którzy narodzili się na nowo. I to my jesteśmy tymi drzewami. Natomiast w tym duchowym królestwie jest jedno szczególne drzewo wśród wszystkich tych drzew. I to jest drzewo żywota. Tak? I to Pismo mówi, że drzewo żywota. I tym drzewem jest Jezus Chrystus. Ale on nie mówi o sobie, o takim drzewie, jak my myślimy, świerku, sośnie, tak, że sobie pod nim siedzimy i pod nim się karmimy. Ale on powiedział, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście winne latorośle, tak? Wszczepione we mnie, tak jak ta latorośl nie może sama z siebie życia wydawać, tak i wy, jeżeli we mnie nie trwacie. To drzewo Królestwa Bożego jest porównane do winnej latorośli. Ono ogarnia cały świat i ci, którzy są w nieszczepieni, muszą trwać, żeby, wiecie, to życie, żeby to życie stętniło z tego krzewu do nas, żebyśmy, wiecie, żyli. To jest taki świat, w którym my mamy poruszać się. O wodach żywota już mówiłem i myślę, że większość z nas wie, ale jeszcze Słowo Boże powiada nam o łąkach, o niwach zielonych. W Jana 10 rozdziale Pan Jezus powiedział, że owce moje pastwisko znajdą, tak? Wejdą i wyjdą i będą miały obfitość. Zobaczcie, Królestwo Boże ma łąki i ma owce. My jesteśmy tymi owcami trzód pańskich i na tych niwach mamy się karmić i mamy paść się, tak? Te jego paszą. Wiecie, w Królestwie Bożym wreszcie są pola uprawne. Pola uprawne. W 1 Koryntian jest to porównanie, gdy Paweł mówi, jeden powiada z was, ja jestem Apolosowy, ja Kefasowy, tak? A ja Pawłowy i tak dalej. A drugi jeszcze Chrystusowy, bardzo duchowy. Ale on mówi, a któż jest to Kefas albo Apollos? Jeden zasiał, a drugi podlewa, tak? Wy jesteście natomiast rolą Bożą. Rolą Bożą. I pracownicy pracują na tej roli. My jesteśmy tą rolą Bożą uprawianą. I najgorsza jest rzecz, jeżeli ta rola i ten zbór to jest tak jak ugór, taki, wiecie, jak w Ameryce zdobywali Dziki Zachód, gdy pojechali, a tam pustkowia i susza, tak? To trzeba było dużo wody, cierpliwości, żeby z tego stepu zrobić najpierw rolę uprawną, tak? Taką glebę, żeby coś na niej w ogóle posadzić. I zbór czasami może być takim ugorem, gdzie po prostu można, wiecie, się napocić i ludzie będą siedzieć, się wydawałoby, no ma, tak wyglądają, że są żywi, ale dużo im jeszcze do życia. Tej wody tam jeszcze trzeba dużo wlać. Tak w zasadzie. Czyli mamy tutaj, już widzimy te pola uprawne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tym momencie jeszcze chciałbym powiedzieć, że człowiek, chrześcijanin, gdy rodzi się na nowo, on dostaje coś takiego, jak ma człowiek fizyczny. Każdy człowiek taki normalny, narodziony z niewiasty, ma instynkt samozachowawczy. Wiecie, nikt normalny człowiek nie będzie szukał śmierci. On zawsze będzie chciał żyć. Będzie próbował uratować co? Swoje życie. Będzie próbował uratować swoje życie. On nie wsadzi ręki do ognia, ani nie wsadzi ręki do klozetu, tak? Bo z jednej strony będzie bał się spłonąć, z drugiej strony będzie bał się fekalii, tak? Wiecie, żeby nie być zarażonym jakimiś zarazkami i tak dalej. On ma taki instynkt samozachowawczy i gdy szuka śmierci, to nie znaczy, że nie miłuje swojego życia, ale to znaczy, że jest tak mu źle, że tak miłuje to swoje życie, że takie jak ono to jest, to co go spotyka, to woli zakończyć, tak? Jeszcze jak diabeł go omota, no to człowiek woli odejść i uciec, ale nie dlatego, że nie miłuje swojego życia, właśnie dlatego, że miłuje. I ma taki instynkt, bo Bóg dał człowiekowi instynkt, by żyć, by szukać życia i zachować swoje życie, rozmnażać się, mieć potomstwo i tak dalej. I w duchowym królestwie jest podobnie. Bóg, jeżeli się narodziłeś na nowo, dał ci instynkt, by żyć. I jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to będziesz szukał czego? Życia. Żeby żyć. Jeżeli nie szukasz życia, to trzeba zapytać się, czy ty jesteś w Królestwie Bożym, czy tylko fizycznie tu siedzisz. A tym życiem jest Chrystus. I to jest naturalne. Wiecie, nie trzeba mówić człowiekowi jedz. No, przynajmniej w większości, tak? Bo naturalny jest instynkt. Musisz jeść, bo musisz żyć. Musisz pić, bo musisz żyć. Musisz wystawiać się na słońce, tak? D3, o tym będę mówił, bo musisz mieć światło, bo musisz żyć. W Królestwie Bożym też jest podobnie. To jest nienormalne, jak mówisz chrześcijanowi. Ty musisz Biblię czytać, ty musisz modlić się, ty musisz szukać Boga i musisz to i tamto. A on po prostu tak jak ta ściana stoi. Nie ma instynktu. Gdzie ten instynkt? On woli iść gdzie indziej. Nie ma nawet tego instynktu. I w tym momencie to nie to, że on musi się człowiek, że tak powiem, upamiętać do Boga, nawrócić w sensie takim, że on już jest żywy, ale musi się nawrócić, narodzić na nowo, bo nie jest w Królestwie Bożym. Jeżeli nie ma tego instynktu, On został powołany do tego, aby ten, to było mowa, aby pić, wiecie, aby napić się. I w Królestwie Bożym jeszcze oprócz tego właśnie jest powiedziane, że jest światłość. Wiecie, wyobraźcie sobie nasze ziemię bez światła. Bez słońca. W Egipcie 3 dni mieli taki, wiecie, gratis, 3 dni ciemności, tak? I co jest powiedziane? Nikt z miejsca nie wstał. 3 dni siedzieli. No i co to za życie? A jakbyście porozmawiali z ludźmi ślepymi? Co to za życie, tak? No może żyć taki człowiek, jest wielu ślepych, ale nikt nie chce być ślepy. Potrzebne jest jemu światło. I Słowo Boże, Ewangelia Jana mówi, że światłością świata jest Chrystus, tak? I ono tam nie powiada w tym prologu. Wiecie, bo światłość świata naszego to jest słońce, tak? Ja tak sobie doszedłem do wniosku, że tam nie jest powiedziane, że Chrystus jest słońcem, dlatego że słońce to jest pojęcie czego? To jest, no, tych bóstw, tak? Egipskich chyba, znaczy z tych starożytnych. To chyba słońce tam, stąd się jakoś wywodzi ta nazwa. Więc tam nie użyto, że on jest słońcem, tylko światłością świata. Ale to de facto do świata naturalnego to dotyczy słońca. On jest takim słońcem. Wyobraźcie sobie, bez słońca nie ma ciepła, nie ma światła. I co wyrośnie z tego? Nic. I można próbować żyć w takim środowisku. I my, w naszym duchowym środowisku, on jest światłem, on jest słońcem. Ale wiemy, że w naszym życiu są gwiazdy, tak? W sierpniu są najpiękniejsze gwiazdy. Wielu z was na pewno lubi oglądać te gwiazdy. Ja w sierpniu bardzo lubię oglądać, jak meteoryty spadają. To są fajna sprawa. I tam są mniejsze, większe. Przy księżycu jest taka większa, ale to jest chyba planeta, tak? I wiecie, że Biblia też dokładnie tak podaje, że właśnie w duchowej rzeczywistości są gwiazdy. I w Daniela jest powiedziane, że przy końcu czasów, do Daniela, jak się tam anioł mówi, przy końcu czasów wielu powstanie do życia. Jedni na pochambienie pójdą, drudzy pójdą na zbawienie, tak? I tam jest powiedziane, że ale sprawiedliwi będą jaśnieć jak światła na niebie, a ci, którzy prowadzą wielu do zbawienia, będą jak gwiazdy na niebie jaśnieć, na sklepieniu niebieskim. To jest Kościół, to jesteśmy my, w tych ciemnościach jesteśmy tymi gwiazdami. Ale Pismo powiada, że jest jedna gwiazda najjaśniejsza. To jest gwiazda poranna i w objawieniu 22:16 Chrystus siebie nazywa gwiazdą poranną. Taka, która najjaśniej świeci się o poranku, gdy słońce ma wschodzić. I to mówi o tym, że właśnie On będzie jaśniał w sercach ludzi, ja wierzę, w czasach, gdy już będzie koniec, już będzie się zbliżać koniec czasów i Kościół w sercach będzie miał tą gwiazdę, która będzie jaśnieć najjaśniej, że będą wiedzieć ludzie, że to już chyba naprawdę się zbliża czas, że Pan da w ich serca to i On jest tą gwiazdą zaranną, On to jest tą gwiazdą w tym naszym królestwie. Zobaczcie, i Bóg tak to wszystko stworzył. I zostawiłem sobie jedną rzecz, właściwie dwie rzeczy, takie na bardziej szczegółowo do omówienia. W naszym królestwie duchowym jest wiatr. Wiecie, w realnym takim, no, fizycznym świecie też jest wiatr, tak? Podmuch wiatru i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że stoimy, za okno patrzysz, a wszystkie liście to są tak, jak w muzeum. Wiszą i nic, ani nie drgą. Albo wyobraźcie sobie ludzie, wszyscy stoją, tak? Albo siedzą i nie ruszają się. Tak jak w muzeum figur woskowych. Za nos pociągniesz, ale nic. No nie, no co to w ogóle za życie jest? Jak nie ma wiatru, tak oględnie. I są różne wiatry. Wiatr jest taki normalny, zwykły, dzienny. Listki sobie tam, wiecie. Ale są takie wiatry, że wywracają drzewa, wywracają góry. To są takie huragany, w posadach góry się trzęsą. To są wiatry potężne. I wiecie, że w duchowej rzeczywistości też dokładnie tak to jest opisane. Zaczynając od księgi Rodzaju, gdy Adam z Ewą zgrzeszyli i przyszedł do nich Bóg. To pamiętacie, w jaki sposób oni się zorientowali, że ten Bóg przyszedł? Czy oni go widzieli? Pamiętamy to? Nie, on mówi, no słyszeliśmy twój szelest, tak? A tam jest powiedziane, że Pan przyszedł w powiewie dziennym. Oni usłyszeli jego szelest, on przyszedł w powiewie dziennym. I oni się ukryli I on woła ich: Adamie, gdzie jesteś? No, słyszałem, że przyszedłeś się ukryłem, bo jestem nagi. On słyszał szelest. Szelest najprawdopodobniej liści i Pan przyszedł w powiewie. I w Królestwie Bożym, w Nowym Testamencie historia się powtarza, bo przy tym narodzeniu na nowo, jak temu nieszczęsnemu Nikodymowi Jezus Chrystus mówi to, co jego rozum nie przyjmował, że musi się na nowo narodzić, to powiedział, że tak samo jest jak z wiatrem, tak? Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd się udaje. Tak jest z tymi, którzy rodzą się na nowo. On mówi tu o wietrze. A w Dziejach Apostolskich, pamiętamy, jak Duch Święty stąpił, to co się działo? Napełnił się dom gwałtownym wiatrem, podmuchem takim, tak? Czymś potężnym wiatrem. I zobaczcie, w Królestwie Bożym są dwa wiatry. I jeden wiatr, jak zaczyna sobie wiać, to Kościół rodzi się. To ludzie rodzą się na nowo. To Kościół jest zaludniany, tak? A my, jako duchowi, duchowe stworzenia, dojrzewając, stajemy się kim? Rodzicami duchowymi. Tak jak człowiek, wiecie, młody, on nie będzie zawsze młody, nie będzie myślał o głupotach i fiołkach i tak dalej, bo jest stworzony do tego, żeby poważnym być człowiekiem i żeby założyć rodzinę, płodzić dzieci i rodzić te dzieci, wychowywać, karmić i tak dalej. Taki Kościół został powołany nie do tego, żeby siedzieć sobie, wiecie, i teologią się na... tam i tak, tylko do praktycznych rzeczy. Mówić o Bogu, zwiastować, a potem piastować to, co się narodziło z tego nasienia, które On wyrzuca z siebie, tak? To jest z tego Słowa Bożego, do tego zostaliśmy powołani. I tak naprawdę to jest to. I ten wiatr, jak ten mały wiatr zaczyna wiać, to ty stajesz się ojcem duchowym, ty stajesz się matką duchową. Poważnym człowiekiem już się stajesz, w Królestwie Bożym, tak? Jesteśmy tym, ale wiecie, nam potrzebne nie tylko są te wiaterki, nam potrzebne są te wiatry, żeby żyły, bo to ma być życie, tak? Bo Jezus Chrystus powiedział, ja jestem życiem, a nie ja jestem, wiecie, waszym, no, nie wiem czym, utrapieniem, tak? Że po tym życiu kiedyś w niebie będziecie. To ma być życie, te wiatry. I w Królestwie Bożym są też huragany. I te huragany to jest ta moc, która jest nam dawana, żeby Kościół mógł, wiecie, wywracać góry do góry nogami, żeby królestwo szatana było, wiecie, wywracane, żeby to nie było stabilne, że to królestwo ma się szatana najlepiej na ziemi, tak? A nie Królestwo Boże. To właśnie chodzi o to, żeby to przewrócić do góry nogami. I Kościół, gdy wieją te huragany, jest często właśnie wyposażany w tą moc, aby czynić coś, do czego Kościół został powołany i to, co zamierza Bóg uczynić. To są te wiatry, które powinny w nas wiać. Wiecie, my musimy czasami nie tylko czytać Biblię i modlić się, ale tak jak tu brat Robert często wspomina o tym, napić się z tego, tak? Wiecie, bo my możemy zaniedbać wiele rzeczy. Zaniedbać czytanie Pisma Świętego, możemy zaniedbać modlić się i tak dalej, i tak dalej. I to nie będzie za dobre, nie będzie to w ogóle dobre, ale to będzie mniejszym uchybieniem, jeżeli przyjdzie do ciebie Pan i ci powie jedno zdanie krótkie, albo ci coś da i ty to zlekceważysz. To ja powiem szczerze, to lepiej, naprawdę, no, mniejszym uchybieniem jest, jak nie będziemy tam czytać za dużo, nie będziemy zbytnio modlić, ale jak Pan przyjdzie do nas, to powiemy: mów Panie, bo sługa Twój słucha. I słucha, tak jak tu brat Hubert czytał, nie tak, że tak, tak i pójdzie do swoich dzieł, tylko tak, tak i tak, tak zrobi. Tak? No, i to jest właśnie to. On wtedy słucha i to jest to. I to jest to życie właśnie. Czyli my musimy realnie tak dotykać tego, starać się to przyjmować. Czasami kropla od Boga, czasami fragment ze słowa, jak ci się pojawia w swojej głowie, to przeczytaj go. I może Bóg ci coś przez to powie. Może On coś zrobi, to, bo to On jest życiem. Bez Niego nie ma życia. Nie można wyprodukować sobie życia. Nie można przez swoje zabiegi wyprodukować życia. Można o nie zabiegać, tak? Ale nie można go wyprodukować. Jeżeli się pojawia, to nie lekceważ tego. Wiecie, można kopać studnie, tak? Tak jak kiedyś do Żydów było widziane, wykopaliście sobie studnie, cysterny, ale bez wody. I można kopać. Czyli moje zabiegi mogą być takie, że będę kopał i będę miał takie nieszczęście, że się nigdy do tej wody nie dokopię, tak? No i robiłem. Miałem zabiegi, ale efekt jaki jest? No taki, jaki jest, tak? A inny kopie i trochę wykopie i już woda wypływa, tak? I to jest taka łaska. Czyli instynkt samozachowawczy i życie. My musimy w tym funkcjonować. Wiele pojęć jeszcze jest. W naszym życiu doczesnym mamy ojca. Macie ojca, macie matkę, tak? Macie małżonka, później współmałżonka, macie dzieci. W duchowej rzeczywistości też tak samo. Mamy ojca w niebie, mamy oblubieńca, jest Chrystus nim, tak? Naszym oblubieńcem, mamy dzieci wreszcie duchowe. I tak to wygląda. Ale to byłoby takie piękne to życie, ale okazuje się, że to życie duchowe też opisane jest w taki sposób troszeczkę, może okazać się, że ono może nie wyglądać tak pięknie, jak człowiek się narodzi na nowo z Boga. I chciałbym przeczytać z Ezechiela 37 rozdział, wersety od 1 do 14, może nie będę tego czytał tyle, Ezechiela, nie będę tego czytał tyle, ale kiedyś, przepraszam, tu jest Ezechiela, w Ezechiela chyba, tak. To jest Ezechiela 37 rozdział. Wiecie, kiedyś Ezechiel był w takim dziwnym miejscu. Byliście w Muzeum Powstania Warszawskiego może, albo gdzieś indziej i widzieliście kiedyś, że naród wybrany, właśnie tu mowa jest o Żydach, był wydany na śmierć. Był zabijany masowo. Oni nie nadążali ich utylizować, tam spalać i było pełno kości tam, tak? Takie były miejsca, gdzie po prostu i suche kości były ludzi. No i ten widok jest przerażający. To nie jest nic ciekawego popatrzeć sobie na to, albo w ogóle to jeszcze dotykać. I właśnie kiedyś Ezechielowi Pan Bóg pokazał takie widzenie. On był w dolinie takich kości ludzkich. Wyobraźcie sobie suchych kości ludzkich. To nie jest ciekawe widzenie. I Pan mówił, że to jest naród Boży. Naród wybrany. I mówi, prorokuj. I to podobieństwo jest bardzo piękne, jeśli chodzi o to, kim jest Jezus Chrystus jako życie. On jest, kim on jest jako życie. I mówi, prorokuj do tych kości. No i on prorokował do tych kości. I patrzy. Kości się składają. Powstają ludzie, tak? Szkielety. Na lekcjach biologii widzieliście te szkielety. Powstają takie szkielety i nagle obrastają mięsem, tak? Ścięgnami, skórą. I on to widzi.